Słuchajcie, godzina czwarta. Weźmy tam te kawy, mężowie, bracia, kto tam jest jeszcze, i chodźmy tam do stołu. Bo tak szanujemy też wasz czas, bo to też człowiek się męczy. Ale jeszcze tą wspaniałą czwartą lekcję chcielibyśmy zrobić, czwarty rozdział. Jak ostatni werset trzeciego rozdziału brzmiał? W ogóle przypomnijmy, jak na czym skończyliśmy? Siostry, siądzą. Na czym kończy się czwarty odcinek tego serialu?
Trzeci
odcinek, tak. Na czym się kończy? Dziesiąty werset. Cały werset może przeczytać. Wszyscy razem głośno czytamy. 3:10.
Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego.
Ach, jak się Jonasz ucieszy! Ale był szczęśliwy! Największy ewangelista świata!
Gilgamesz mnie przebił go tak, żeby na jednym nabożeństwie tylu ludzi się nawróciło. Ależ miał radość! Nie możemy się doczekać czwartego odcinka.
Kto czyta czwarty rozdział? Zapraszam. Popatrzymy na tego Jonasza, który się tak ucieszył.
Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak, że się rozgniewał.
Oj, tak.
I modlił się do Pana mówiąc: ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem od Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan powiedział: czy to słuszne tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta. I zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który pogryzł krzew rycynowy tak, że usechł. A gdy weszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce plaszyło głowę Jonasza, tak, że on zlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł: ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nigdy nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy, a w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła?
Oj, ten Jonasz, Jonasz. A tak ładnie wyglądało w tym trzecim wersecie, w tym ostatnim wersecie trzeciego rozdziału, nie? Pan Bóg się ulitował, no i powinien się cieszyć, bo przecież wypełnił niesamowitą służbę. Jakie słowa kluczowe znajdujemy tutaj? Pan Bóg i Jonasz, prawda? Zaznaczamy Jonasza. Werset pierwszy, prawda? Może od razu zaznaczymy Jonasza i Pana Boga. Ja przeczytam jeszcze raz, bo to są dwóch głównych bohaterów. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał.
A może Jonasza i Boga od razu zaznaczymy, tak, za jednym rozdziałem, tak, tak?
Tak.
Jonasz, czyli pierwsze...
Jonasz, drugi. I modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia.
To zaznaczmy to wszystko o Bogu, bo to jest cała ta fraza o Bogu, jaki Bóg jest, tak?
łaskawy, miłosierny, cierpliwy, pełen łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział, czy to słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie nad Jonaszem.
Szósty.
Tak, dawał cień jego głowie, osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem i Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy tak, że usechł. A gdy słońce wzeszło, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza. Także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza. Czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś, wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Czyli mamy już dwóch głównych bohaterów, prawda? Jeszcze mamy tutaj słowo, kilka słów, które nam się powtarzają i o nich będziemy mówić, je jakby porównywać ze sobą, więc musimy je zaznaczyć. Co robi Jonasz w tym rozdziale głównie? Dokładnie. Prawda? I tutaj mamy kilka razy użyte w różnej formie to słowo. Mamy je w pierwszym rozdziale, w wersecie, prawda? Jakoś tam sobie wykrzyknikiem albo jakoś zaznaczcie, rozgniewał się. Mamy je w czwartym wersecie. Prawda? I gdzie jeszcze mamy? Tak jest. W dziewiątym mamy dwa razy, prawda? Mamy gniewać się z powodu krzewu rycynowego i tak, jestem słusznie zagniewany i to na śmierć. I jeszcze, kochani, ponieważ to nam się będzie łączyć, w dziewiątym wersecie trzeciego rozdziału też mamy gniew, tym razem gniew Boga. Też sobie to zaznaczmy, bo mówię, będziemy porównywać te gniewy oba. I teraz jeszcze, moi kochani, zobaczmy, jest słowo, jest fraza, takie zdanie, które się powtarza dwa razy tutaj. Wypowiedziane przez Jonasza. Dobrze, lepiej mi umrzeć niż żyć. Zobaczcie.
Trzeci werset i ósmy, tak?
Tak. Zobaczcie, Niniwa zrobiła niesamowitą rzecz. To znaczy mieszkańcy Niniwy, wszyscy zrobili niesamowitą rzecz tylko po to, żeby nie umrzeć. A on jest na Boga zagniewany na śmierć i nie chce żyć. Oni są poganami, a on jest Bożym prorokiem. Zobaczcie, znowu równoległość podobna, jak była w pierwszym rozdziale, prawda? Żeglarze zrobili wszystko, żeby przeżyć, a on kazał się wyrzucić i właściwie robił wszystko, żeby umrzeć. Widzicie te kontrasty? Niesamowite, prawda? I teraz, moi drodzy, porównamy właśnie Pana Boga, to, co się o Bogu dowiadujemy i to, co się o Jonaszu dowiadujemy z tego rozdziału. Właśnie ten wielki kontrast. I myślę, że w tle musimy postawić siebie. Czy czasem nie jesteśmy takimi Jonaszami w swoim życiu? O Panu Bogu. Jaki jest Pan Bóg? Drugi werset. Czwartego rozdziału.
Łaskawy, miłosierny, cierpliwy, pełen łaski i żałuje nieszczęścia.
Piękne słowa o Bogu i bardzo prawdziwe, prawda? Widzimy to przez całą treść całej tej księgi. Nie tylko tej księgi, ale dzisiaj to widzimy dokładnie. Łaskawy, miłosierny, cierpliwy, pełen łaski, który żałuje nieszczęścia. Trzeci werset i dziesiąty werset. Zobaczmy, co tutaj mamy jeszcze o Bogu.
Trzydzieści. Poprzedniego rozdziału,
tak,
ta ostatnia.
To czytaliśmy też. Mhm. To jakby znów się powtarza, prawda? Że Bóg co zrobił? Użalił się. Bóg jest miłosierny i Bóg przestał się gniewać, prawda? Na Niniwę. Bogu podobało się nawrócenie Niniwy. Bóg widział ich postępowanie, że nawrócili ze swej złej drogi. Wtedy użalił się Bóg nieszczęściu, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. I Niniwa, wiemy, nie zginęła, prawda? Dzięki łasce Boga. Teraz 3:9 też mówiliśmy, zaznaczaliśmy tam gniew w tym wersecie. I pierwszy rozdział, drugi werset. To takie dwa odniesienia z tej samej księgi. W pierwszym wersecie, w pierwszym rozdziale, drugim wersecie to powtarzaliśmy kilka razy, że do Boga doszła informacja o tym strasznym grzechu, który panuje w Niniwie, prawda? A w trzecim rozdziale, dziewiątym wersecie mamy, że Bóg, i to już oni byli świadomi tego, prawda, że Bóg gniewał się, dlaczego na nich się gniewał? Na Niniwę. Dlaczego Bóg się gniewał? Bo byli tacy grzeczni, dobrzy. Bezprawia, prawda, które doszło aż do Boga. Okrucieństwo wobec ludzi, prawda, innych. I Niniwa się opamiętała i odstąpiła. I na to Pan Bóg im dał, bo tego nie ma. To jest jakby między wersetami, prawda? Ale Bóg czekał 40 dni i 40 nocy, prawda? Bo dał im te 40 dni i 40 nocy. I tu na początku widzimy, że Jonasz, jak już przeszedł, prawda, przez tą Niniwę i ich ostrzegł, to wyszedł przed miasto. Piąty werset. Potem Jonasz wyszedł z miasta, zamieszkał na wschód od miasta, zrobił sobie szałas i usiadł w jego cieniu, żeby popatrzeć, co się będzie działo. Prawda? Więc jakiś czas minął, żeby Bóg zobaczył, że rzeczywiście to ta pokuta, którą Niniwczycy powiedzieli, że rzeczywiście, że zobaczyli swoje grzechy, że oni to udowodnili swoimi czynami, prawda? Bo Pan Bóg nigdy nie rzuca słów na wiatr. I dziesiąty werset, trzeci rozdział, tak? Dziesiąty werset.
Tak, 3:10.
Bóg, ten gniew Boży przeminął, o tym mówiliśmy. I 4:11, Bóg żałował Niniwy i nie zesłał na nich tego strasznego zguby, po prostu. Dobrze. Teraz popatrzmy na Jonasza, słuchajcie. I no to jest dramatyczna sprawa, po prostu. Czwarty rozdział, pierwszy werset. Co nam mówi o Jonaszu? Bardzo mu się to nie podobało, prawda? Co Jonasz by zrobił najchętniej? Zniszczył ich. No przecież sobie w pierwszym miejscu sobie ustawił szałas i siedział i patrzył, co będzie, prawda? No pierwszy rząd, no żeby nikt mu nie zasłonił, prawda? Więc Jonasz był strasznie niemiłosierny, prawda? Jonasz, i co Jonasz zrobił? Jeszcze oprócz tego, że to jego nastawienie do tych ludzi było negatywne. To wyjaśnia, prawda? O tym też jeszcze będziemy mówić, prawda? Dlatego, ale teraz popatrzmy. Oczywiście jest to z naszego punktu widzenia ewangelicznie myślących ludzi Nowego Testamentu straszne. Pamiętacie, co się działo, kiedy prorok coś mówił, coś prorokował i to się nie stało? Uśmiercali proroka. Dlatego, że on był uznany za fałszywego proroka wtedy. Także słuchajcie, on Oczywiście, jego serce było niemiłosierne i powiedzmy nie usprawiedliwiamy go. Natomiast jego podejście jako proroka żydowskiego miało pewne podstawy, uzasadnienie. Bo on mógł oczekiwać śmierci, jeżeli on, jakby patrząc na to ze swojego punktu widzenia, prawda? Zapowiedział mu śmierć, 40 dni minęło i nic się nie stało, prawda? Także możemy, to właśnie jest ten fragment z 18 rozdziału 5 Mojżeszowej, gdzie to jest napisane. Więc on, i dlatego on też powiedział Panu Bogu, no to dlatego właśnie uciekałem, że ja tutaj przyszedłem, narażałem życie, a Ty i tak im przebaczyłeś, prawda? Aczkolwiek wiemy, jakie było podłoże tego. Jego postawa była straszna, prawda? Co Jonasz powiedział do Boga? Trzeci werset.
Nie podobało mu się, tak?
Tak, nie podobało mu się. No. Nie chce żyć. Ludzie się nawrócili, a on nie chce żyć, prawda? Czwarty werset. Gniewa się. Na kogo się gniewa? Na Boga. Na tego Boga, który jeszcze chwilę wcześniej uratował jemu życie. Zobaczcie, czy my czasem nie wyglądamy tak jak ten Jonasz, nie zachowujemy się tak jak ten Jonasz? Czy my naprawdę kochamy grzeszników, słuchajcie? Czy my naprawdę, czy nam naprawdę zależy na tym, żeby ci grzesznicy się nawrócili, żeby zasilili nasze szeregi? Czy tak jak u nas ustawiamy sobie w pierwszym rzędzie namiot i czekamy, co to tam będzie na tych grzeszników wstrętnych? Też warto spojrzeć na siebie z tej perspektywy, prawda? I się zapytać, czy czasem ta moja postawa nie jest taka jak Jonasza. Czwarty rozdział 1 i 9. Co widzimy o grzechu Jonasza? Czego się dowiadujemy o grzechu Jonasza?
Gniewie.
Gniewie, przepraszam.
U Jonasza, nie podobał się Jonaszowi?
Nie podobał.
Nie podobał razem. Nie, no dobrze, to jest. Rozgniewał się na Boga i...
Nie podobało się Jonaszowi, to znaczy nawrócenie
Niniwy. Nawrócenie Niniwy, to, że nie było, że nie było tego...
Bo chodzi o porównanie, popatrzcie tutaj, tu i tu, nie? To ten, nie podobało się prawda? Nawrócenie.
Z lewej strony Bóg przestał się gniewać, a Jonasz rozgniewał się jeszcze na Boga, prawda? Tutaj chodzi nam właśnie o to, żeby porównać dokładnie ten gniew Jonasza i przebaczenie Boże, prawda? Czy gniew Boży. Gniew Jonasza niesłuszny. Czy był słuszny jego gniew? Nie, prawda? Przecież on się i to pogniewał się na Boga za to, że ktoś się nawrócił. A on jaki był, słuchajcie? Dwa rozdziały wstecz, jakiego widzimy Jonasza? Hardego, który gotów był umrzeć, żeby tylko się nie upokorzyć przed Bogiem, prawda? W ogóle nie chciał rozmawiać z Bogiem. Czwarty, dziesiąty werset. I tutaj właśnie jest takie bardzo znamienne. Bóg żałował Niniwczyków, olbrzymiego narodu, miasta, prawda? Pełnego ludzi, którzy... Ostatni werset, który mówi o tym, że cała masa ludzi, którzy nie umieją odróżnić prawa od lewa, to jest prawdopodobnie mowa o dzieciach, których było bardzo dużo tam, prawda? A Jonasz czego żałuje? Za co się gniewa na Boga? Na grzech, który go chronił przed gorącym wiatrem i przed słońcem, prawda? Na kim jest skoncentrowany Bóg? Na ludziach. A Jonasz na kim jest skoncentrowany? Na sobie, prawda? Zobaczcie, zrobił tak piękną pracę i nie widzi rezultatu, i właśnie nie umie zauważyć rezultatów tej swojej pracy. Tego poświęcenia, bo nie można mu odmówić poświęcenia 800 kilometrów. I to nie nasz październik, kochani, piękny, słoneczny, tylko to gorąc pustynia, przez którą on szedł przecież tam do tej Niniwy. Nie można mu odmówić poświęcenia. I teraz jest na Boga obrażony za to, że nie ma spektaklu. Straszne, prawda? Myślę, że my, ten nasz gniew ludzki jest straszny. I popatrzymy teraz, właśnie przypatrzymy się, jak wygląda, jakie konsekwencje niesie ze sobą ludzki gniew. Bo gniew Boga zawsze stara się doprowadzić ludzi do pokuty, prawda? Ale ludzki grzech, niestety, gniew niestety nie ma nic wspólnego z dobrem tych ludzi, na których jest wylewany przez ludzi.
Tak, więc jakby zrobiliśmy obserwację tego 4 rozdziału, patrząc na to, jaki był temat, a więc pierwszy rozdział, temat 1 rozdziału, szybciutko powtarzamy, bo już ostatnia szansa. Uciekanie Jonasza od Boga. 2 rozdział, o czym mówi? Modlitwa Jonasza o ratunek i uratowanie przez Boga Jonasza, prawda? To jest 2 rozdział. 3 rozdział? O czym 3 rozdział Księgi Jonasza? O pamiętaniu się Niniwczyków, pokuta Niniwy, prawda? Pokuta Niniwy, ratunek Niniwy, prawda? A więc wspaniała rzecz. A 4 rozdział o czym? Zderzenie 2 rzeczy, bo mamy tutaj 2 bohaterów. Pan Bóg i Jonasz. Z Jonaszem co skojarzymy w 4 rozdziale? Gniew Jonasza. A Bóg? Miłosierdzie, przebaczenie, prawda? Litość Boża. Litościwy Bóg, nielitościwy człowiek. Przebaczający Bóg, zagniewany człowiek. Niesamowity kontrast. I spójrzmy jeszcze raz. Zobaczmy jeszcze tutaj troszkę niżej. Myśmy takie zestawienie zrobili, żebyście zobaczyli, prawda? Bóg jest jaki? 3:10. Miłosierny. A Jonasz jaki był? No nie miłosierny w tym. Bóg przestał się gniewać na Niniwę, jak Niniwa pokutowała. A Jonasz skakał z radości? A on się rozgniewał na Boga. Widzicie ten paradoks? Ten kontrast? Bogu podobało się nawrócenie Niniwy, dlatego im przebaczył. A Jonaszowi podobało się?
Nie podobało się nam.
Niesamowite. A on się jest dopiero wściekł, i to dobrze wściekł, mówi, na śmierć jestem zagniewany. Już teraz, Panie Boże, to Ci nie daruję do końca życia, żeś mi taki numer wywinął, że wyszedłem na fałszywego proroka, że straszyłem ich, a tu dobra, strachy na lat, tak? Niniwa nie zginęła. A paradoks polega na tym, a Jonasz mówi, a ja chcę umrzeć. Tam uratowanych od zguby tysiące, setki tysięcy ludzi, a Jonasz mówi, a ja chcę umrzeć. Już raz próbował, tak? Wrzućcie mnie do wody, to a Bóg go uratował. To mówi, ja chcę umrzeć. Boży gniew był słuszny, Jonasza niesłuszny. Boży gniew przeminął, a Jonasza mówi, nie, będę się gniewał na śmierć, tak? Zobaczcie, jaki jest człowiek. Bóg żałował Niniwy, a Jonasz nie żałował Niniwy, ale litował się nad kwiatkiem, nad tym takim palnym krzewem, o takim, jak tutaj macie, piękny, tam się schował, taki cień, zajął pierwsze miejsce, tylko czekał, kiedy ta Niniwa będzie zburza, a tu figa nic się nie stało. Minął 40 dzień i Jonasza na którego się wścieklizna wzięła. A więc odkrywamy ludzki gniew w kontraście do Bożego miłosierdzia. I teraz musimy się zastanowić, jakby przechodząc do interpretacji, co z tym gniewem. Jak to jest? Czy to jest problem człowieka? Czy tylko Jonasz miał problem z gniewem? Czy też i my mamy? A więc co o gniewie? Ludzki gniew. Mateusza 5, 21-22. Szybciutko przeczytajmy te teksty i pójdziemy zaraz do tego najciekawszego z tą Niniwą, bo to jeszcze nie koniec historii. Słuchajcie, Jonasza się kończy, ale tam jeszcze historia będzie do zakończenia. Mateusza 5, 21-22. Znajdźmy te teksty. Szybciutko czytajmy.
Słyszeliście, iż powiedziano przodko, nie będzie zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed radą najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny.
Czy gniew to problem poważny, czy też nie taki bardzo poważny? W świetle tego tekstu, to są słowa Pana Jezusa, tak? Co Pan Jezus uczył o gniewie? Co się uczymy z tego fragmentu? Patrzcie, tekst. Jest podobny do czego? Do zabijania. Do zabijania, tak? A co jest karą za gniew? Sąd i ogień piekielny, tak? Jest tam czy nie? Jest tak w tekście? Ogień piekielny. Galacjan 5:19-21. Pamiętacie, co jest tam? Tam są uczynki ciała, tak? Galacjan 5:19-21. I co tam jest napisane, bracie pastorze?
Jasne,
coś
są uczynki ciała, mianowicie przetężeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrog, spór, zazdrość, gniew, nowania, waśnie, oczekiwstwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
Co tu o gniewie się uczymy, bracie i siostry Bożego? To jest jawny uczynek ciała.
Ciała. Zły.
I poważny to jest problem? To jest tak jak czary, bałwochwalstwo i inne rzeczy. I co jest powiedziane na końcu? Jak ktoś się gniewa i ma zapiekły gniew jak Jonasz, to tak jak zabójca jest i co go? Będzie do Królestwa Bożego? Królestwa Bożego gniewni ludzie nie odziedziczą. Bracie, przebaczam ci. Przebaczam ci, ale nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. Nigdy więcej nie pośpi w drogę. Nie, nic do ciebie nie ma.
Ja się tego nie zapomnę.
Słuchajcie, bo ja myślę, że śmiechy, nie, ale czasem tak myślimy. Przebaczyłem, ale nie daruję. Kiedyś spotkałem pewnego brata, który przez wiele lat nosił żal do innych braci. Opowiadał mi historię sprzed 40 lat, a on w takich detalach to opowiadał, jakby to się działo wczoraj. Bracie, mówię, toż ty już masz siwą głowę, siwe włosy. I ty pójdziesz do Pana i co mu powiesz? Ci bracia, do których masz żal, których ciągle tam przypominasz, co oni ci zrobili, powiedzieli, co ci zabronili, co ci nie dali, oni już u Pana są. A ty z tym gniewem pójdziesz do nieba i co? I Bóg cię usprawiedliwi, pogłaszcza cię po główce? Na szczęście dowiedziałem się, że ten brat w ostatnich właściwie miesiącach swojego życia zrozumiał, że to był zapiekły gniew. Słuchajcie, ile wierzący ludzie mają problemy z nieprzebaczeniem. A to jest jak korzeń gorzkości, który siedzi w sercu. Ja wiem, że nam ludzie robią krzywdę. Mamy krzywdzicieli. Mamy tych, którzy zawinili. Powiadamy, nie ma sprawiedliwości na świecie, dlatego nie daruję, nie przebaczę, będę pamiętał do śmierci. A co Biblia nas uczy? Pomsta do kogo należy? Ja odpłacę, mówi Pan, siostry i bracia, jeśli cię ktoś skrzywdził, zrobił ci naprawdę krzywdę ponad miarę i nie możesz tego z serca wyrzucić, powiada, to niesprawiedliwe, że jemu się upiekło. Pamiętaj, Bóg odpłaci każdemu według jego uczynku. Wierzymy w takiego Boga, bracia i siostry? A to jest motywacja, żeby przebaczyć komuś krzywdzicielowi, bo Bóg mu odpłaci. Ja nie muszę się mścić. Ja nie muszę nosić nieprzebaczenia, bo to nieprzebaczenie mnie zabija. Nie jego, bo on chodzi i ma już zapomniał o tym. A ciebie to gryzie i diabeł się cieszy i ręce zaciera. Gniew jest czymś straszliwym. Nieprzebaczenie jest straszliwą rzeczą. Przebacz, zapomnij, zostaw to Bogu. Bóg odda każdemu według uczynku. Nikomu się nie upiecze. I zaraz dojdziemy do kwintesencji całego naszego rozważania, jak było w przypadku Niniwy. A więc uczynki ciała zamykają drogę do wieczności. Efezjan 4:26-27. Ważny tekst również jest tam. Proszę, przeczytajmy ten fragment.
Nie bańcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
Jaki gniew miał Jonasz? Nieprzejednany, tak? Na śmierć jestem zagniewany. Ale Biblia mówi o innym gniewie. Jakim gniewie? No słuchajcie, jesteśmy ludźmi. Biblia jest uczciwa. Czasem są sytuacje, że człowieka ktoś lub coś wyprowadzi z równowagi. I wściekłość nas autentycznie chwyci. Pytanie tylko, jak długo cię trzyma? Nad waszym gniewem niech nie zachodzi. Co to znaczy? Zgasz sobie ten gniew. Jeśli cię nerwy puściły i powiedziałeś za dużo słów, ale pokutuj przed Bogiem. Przeproś Boga, przeproś tę osobę, na którą może pod wpływem jakiejś sytuacji coś powiedziałeś przykrego. Nie noś tego w sercu. Tego samego dnia rozpraw się z tym gniewem. Nie noś go jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok. I ciągle ten sam gniew. Nie ma w małżeństwie cichych dni. A są czasem tygodnie i miesiące. Co to znaczy? To jest nieprzebaczenie. To jest gniew noszony w sercu. A diabeł będzie go podsycał, będzie dolewał to oliwę do ognia. Prawda? A więc grzech szybko gaszony, on nie jest grzechem. Bo wtedy mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Nie grzeszcie. Można się gniewać i nie grzeszyć. Kiedy czasem puszczą nerwy, jesteśmy tylko ludźmi.
Ale niech ten gniew nie siedzi w sercu, bo wtedy będzie grzechem. A więc szybko gaszony nie jest grzechem. Jakuba 1:19-20. Ważny tekst o gniewie. Kto przeczyta?
Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.
Dwie rzeczy o gniewie w tym fragmencie. Dziękuję się za to. Jakie dwie rzeczy o gniewie? Jakub mówi. Masz być nieskory. Co znaczy nieskory? No nie bądź taki szybki, nie bądź taki łatwy do gniewu. I nie mów sobie, jestem cholerykiem, to już tak mam na tyle, że nie mogę. Opanuj siebie. Wstrzemięźliwość, samokontrola, to jest cecha bieżącego człowieka. Wszyscy mamy nerwy. Ale jeden jest bardziej opanowany tylko dlatego, że ten nerw powściąga, a nie dlatego, że on jest taki, tak mu lekko idzie. A więc gniew, mamy być nieskorzy do gniewu. I Biblia jeszcze mówi w Jakuba, że ten gniew nie czyni tego, co jest sprawiedliwe. Wiecie dokładnie, co wam będę mówił. Co w gniewie człowiek potrafi, jakie rzeczy potrafi powiedzieć, jakie gesty potrafi zrobić, jakie czyny potrafi popełnić człowiek w gniewie i w afekcie. Ludzie zabijają ludzi w afekcie, w gniewie, w złości niekontrolowanej. Diabeł czeka tylko i prowokuje nas do takich właśnie sytuacji, gdzie ten gniew jest zupełnie nieopanowany. To wszystko mówimy, siostry i bracia, w kontekście Jonasza. To był prorok pański. A zobaczcie, zagościł w nim taki wściekły, nieprzebaczający gniew. To gniew na Boga jeszcze do tego. Niesamowite, niesamowite. A więc ten stały gniew ma być usunięty z naszego życia. Mamy być nieskorzy do gniewu. A skąd gniew Jonasza? No, poczuł się oszukany przez Boga, że Bóg wystawił go na pośmiewisko. Mamy tam jeszcze taką tabelkę, chyba mamy w tych tabelkach, ale już chyba nie mamy za bardzo czasu, ale może szybciutko tylko powiem, tam są te teksty. Jonasza 3:30, Ezechiela 33:11, to tam Bóg mówi, nie chce śmierci bezbożnego. Bóg nie chce, to już mówiliśmy wcześniej. Bóg nie chce, bo jak Bóg wobec zgubionych? Bo teraz jakby analizując ten czwarty rozdział, patrzmy jak Bóg patrzy na ludzi zgubionych i jaka nasza powinna być postawa wobec ludzi zgubionych. Nie gniew. A więc Bóg nie chce śmierci bezbożnego. Ezechiela 33:11. To jest to na Ezechiela. Jonasza 3:11, to co już wcześniej mówiliśmy, 3:10 i 4:11, że Bóg pożałował Niniwy, tak? Jana 3:16 wszyscy znamy, tak? Bóg tak umiłował dobrych, kochanych, wierzących ludzi, szczególnie z ewangelicznych kościołów. Bóg umiłował świat i tych bezbożnych grzeszników, i tych Asyryjczyków, i tych zdegradowanych, ponieważ nie chce śmierci bezbożnego. Dlatego dał Syna Bożego jedynego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. 1 Tymoteusza 2:4, znany tekst. Bóg nie chce, aby wszyscy, Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jest ten tekst? By wszyscy doszli do poznania prawdy. Tego Bóg chce. 2 Piotra 3:9. Doskonale pamiętacie, Bóg okazuje cierpliwość, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął, lecz chce, żeby wszyscy przyszli do opamiętania. Tego Bóg pragnie. Taki ma Bóg stosunek do ludzi zgubionych. A więc okazuje cierpliwość, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy doszli do opamiętania. A nasza postawa wobec naszych nieprzyjaciół. Pamiętacie, siostry i bracia? Pan Jezus nas uczył o czterech ważnych rzeczach dotyczących właśnie naszych wrogów, nieprzyjaciół, tych ludzi, którzy może są naszymi krzywdzicielami. Pamiętacie cztery rzeczy? Wymieniamy, znamy Biblię. Mamy wrogów, nieprzyjaciół. Miłować, co jeszcze? Miłować. Modlić się za nich. I co jeszcze? Jeszcze czwarta rzecz. Dobrze im czynić, tak? Błogosławić, dobrze im czynić, tak? Dobrze czyńcie, którzy wam złą rzeczą. A miłujcie, módlcie się, przebaczajcie. Dobrze czyńcie, tak? Rzymian 12:14-21. Mamy błogosławić, a nie przeklinać. Tam pamiętam, już tak krótko, żeby to, bo już nam czas goni, musimy tu dochodzić. Nie oddawać złem za złem, też tamta mowa w liście do Rzymu, tak? 1 Jana 2:9-11. Mamy miłować, a nie nienawidzić. Nienawiść brata to życie w ciemności, Jan mówi. Miłość brata to życie w światłości. Więc nie mamy powodu, nie wolno nam nie miłować, mieć takiego gniewu i złego nastawienia do nieprzyjaciół, do tych bezbożników, których zawsze w świecie jest pełno. Kto nienawidzi brata, jest zabójcą. 1 Jana 3, 15-16. Niesamowite można słowa. Nienawidzisz kogoś, jesteś zabójcą. Nie musisz mu, jak ktoś mówi, nożem w plecy dać. Wystarczy, że go nienawidzi. Nienawidzisz Żyda, nienawidzisz Rosjanina, nienawidzisz Cygana, nienawidzisz nie wiem kogo, panie, to tak jakbyś go zabijał. To jesteś zabójcą, jesteś mordercą po prostu. Kto nienawidzi brata, jest zabójcą. A ja mówię, my powinniśmy życie oddawać za bracia. A kto jest moim bratem, a kto jest moim bliźnim? Pamiętacie przypowieść o miłosiernym Samarytanie? Twoim bliźnim jest właśnie ten Cygan. Jest ten Żyd. Jest ten Ruski, czy ten prawda, Niemiec, czy kogokolwiek tam masz jakiegoś fobię w stosunku do kogoś, prawda? A więc widzimy, jak poważną sprawą jest gniew. I jak Bóg nas uczy, że gniew jest czymś strasznym. A teraz już zbliżamy do końca. Bracie, siostry, ale nie macie poczucia takiego, tak obiektywnie trochę rzecz biorąc, że trochę chyba miał rację ten Jona, że się wściekł. Darować Asyryjczykom, darować tym strasznym, najokrutniejszym wrogom, czy to jest sprawiedliwe? No pokutowali dobrze, ale no upiekło się nim, no. Nie mamy takiego poczucia trochę? Tak po ludzku patrząc. No chyba się trochę jednak upiekło. Chyba im za lekko. Tylu ludzi obdarli ze skóry. Tylu wbijali napalm. Tylu ludziom obcinali głowy. Tylu ludziom zrobili krzywdy. Ileż temu narodowi Bożemu przynieśli cierpienia. I tak o po prostu pokutowali i Bóg darował. No i chyba sprawiedliwości na tym świecie nie ma. Ma się takie poczucie. Ale chcę wam powiedzieć dalszą historię i to już ma związek z archeologią biblijną, ale zanim z archeologią biblijną, zadziwiające proroctwo, które odkryjemy jeszcze w Słowie Bożym. Mianowicie Niniwa ma swoją dalszą historię. Skończyliśmy Jonasza, ale to nie koniec Niniwy. Okazuje się, że Niniwa niedługo potem wróciła do swojego starego życia. Minęło parę pokoleń i znowu ci Asyryjczycy wrócili do podbojów, wrócili do strasznych rzeczy i bogacili się oczywiście kosztem tych, których podbijali. I wyobraźcie sobie, że zaczęły się 100 lat później, mniej więcej po Jonaszu, pojawiać dziwne proroctwa w księdze Nahuma i Sofoniasza. Otwórzmy tą księgę, kilka wersetów tylko, przy dziwnych wersetów, strasznie dziwnych. Nehemiasza, znajdźmy, to jest troszkę Micheasz, Nahum najpierw, Micheasz i Nahum, po Jonaszu, dwie księgi dalej. Mamy księgę Nahuma. I proszę, żeby ktoś przeczytał pierwsze trzy wersety. Księga Nahuma, jest taki mały prorok, rzadko może czytasz, że nie wiesz, że w Biblii takim jest, ale... Księga Nahuma, pierwsze trzy wersety. Kto ma otwarte? Ja cię, pastorze, może poproszę.
Proroczka o Niniwie, księga widzenia Nahuma z Elkosz. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jako droga jest burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami.
Do trzeciego, tak? O czym tutaj Nahum mówi w stosunku do Niniwy? O czym? Bóg darował za Jonasza, a teraz Nahum mówi, że co? Bóg się gniewa, tak? Jest tam coś o gniewie? Bóg jest pełen gniewu. Bóg jest mściwy. No a Niniwa żyje i rozwija się i pięknie się wiedzie. Dalej, Nahuma 1,8. Ktoś przeczyta z tego samego rozdziału. 8 werset.
Przyprowadza ich przez... Przeprowadza ich przez wezbrane fale, lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół pędza w mrok.
Zwróciliście uwagę? Zwróćcie uwagę. Wezbrane fale. Ewa, zapisz tam może te wezbrane fale, tak? No tam patrzcie na tym, Ewa pisze. Dalej, 2,7, siostro, przeczytaj. Drugi rozdział, 7 werset.
Już otwarte śluzy rzeczne w pałacu królewskim szerzy się popłoch. wyprowadzają władczynię jako chnieńca, zabierają jej służebne, te łaskę łukają jak gołębie i biją się w piersi.
A więc co tam jest podpisane? Co tam czytamy? Jakieś otwarte śluzy, jakiś popłoch w pałacu. To wszystko o Niniwie, zobaczcie, bo tam Nahum na początku czytamy, że to wszystko jest proroctwo, czyli coś, co się ma w Niniwie zdarzyć. Tak? Potem jest Nahum. Przepraszam, jeszcze Nahum, tak, 10 werset pierwszego rozdziału. Może, bracie, pierwszy...
Złupcie srebro, złupcie złoto, skarbiec jest niewyczerpany, klejnotów wielka obfitość.
Nahuma 1:10. Pierwszy rozdział, przepraszam bardzo, pierwszy rozdział. Ja już sprawdzam. 1:10.
Biada miastu cierniem porośniętemu, które jest pełne lwów, spalone zostanie jak suche ściernisko.
Spalone zostanie miasto, słyszycie? Nahum mówi, spalona będzie Niniwa, tak? 3:13. Kto ma 3:13? Tu może brat. Dobrze? Proszę, 3:13.
Lew porywał dla swoich szczeń.
3:13.
Oto wojownicy wśród ciebie zniewieścieli, bramy twojej ziemi otworzą na oścież twoim nieprzyjaciołom, ogień pożre twoje zawody.
Ogień, widzicie znowu? Ogień, prawda? Ogień strawi miasto, mówi Nahum. Dalej, Sofoniasz. Gdzie jest tam Sofoniasz? Dalej, tak? Nahum, Sofoniasz. Następna księga. Sofoniasz 2:13. Kto tam znalazł? 2:13 Sofoniasza.
Wyciągnie swoją rękę przeciwko północy i zniszczy Asyrię. Niniwę obróci w pustkowie, w kraj suchy jak pustynia.
Niniwę obrócę w pustkowie. Tam Ewa wszystko pisze. Jak sobie to notujcie, bo zaraz do tego dojdziemy. Zanotujcie to sobie, miejcie to przed oczami. Dalej, Sofoniasza 2:14 i 15. Następne dwa wersety.
I zalewać się będą na niej trzody, wszelkie zwierzęta polne, pelikan i sowa będą nocować na głowicach kolumn, a puszczyk będzie krzyczał w oknach, kruk zaś na progu, gdyż wiązanie cedrowe będzie zawalone. Oto wesołe miasto, które czuło się bezpieczne i które mówiło do siebie tylko ja i nikt inny, jakim stało się pustkowiem, legowiskiem zwierząt.
Tak? Ruiny Niniwy staną się legowiskiem dzikich zwierząt, mówi prorok Sofoniasz. I jeszcze na Huma wróćmy, jeszcze w tej księdze, gdzie byliśmy, 1:14. Niesamowite słowo jeszcze. Nahuma 1:14. Kto ma?
Przeciwko tobie wydał Pan rozkaz, twoje imię już nigdy nie będzie wspomniane. Ze świątyni twojego Boga usunę posąg, rysy i lany i przygotuję ci grób z piętnem hańby.
Niniwa pójdzie w co? Zapomnienie. Popatrzcie na te proroctwa, bracia i siostry. Niesamowite rzeczy mówią prorocy 100 lat po Jonaszu. Będzie gniew i pomsta, jakieś wezbrane fale, śluzy otwarte, popłoch w pałacu królewskim, ogień strawi miasto, otwarte będą bramy dla nieprzyjaciół, Niniwa będzie pustkowiem, ruiny legowiskiem dzikich zwierząt, Niniwa pójdzie w zapomnienie. A Niniwa potężne miasto, jeszcze potężniejsza niż za Jonasza. Niesamowite, dziwne proroctwa. A teraz kilka słów o Niniwie. To już archeologia biblijna. Niniwa była wielką stolicą asyryjskiego mocarstwa. Była miastem 45 na 16 kilometrów. Mniej więcej tak jak Warszawa, od skraja do skraja to tak prawie będzie 40 parę kilometrów, bo tak od nas z Radości prawie 20 do centrum, a potem gdzieś tam na Pruszków, na drugą stronę, drugie 20. Więc jeszcze większa może niż Warszawa dzisiaj, może tylko węższa, bo to było taka właśnie 16 kilometrów na 45 kilometrów. 800 hektarów powierzchni miała Niniwa. W tym samym czasie Jerozolima, która była u rozkwitu, miała zaledwie 30 hektarów powierzchni. 30, a Niniwa miała 800, a więc można policzyć, ile razy Niniwa była większa od Jerozolimy. Niniwa miała podwójne 65-metrowej wysokości mury. Podwójne mury. 65 metrów wysokości to ile to jest pięter? Niech ktoś powie. No, co, przez jakieś minimum 3 to jest jakieś... ponad 20 pięter wysokości, mury podwójne i miały te mury szerokość 15 metrów. No 15 metrów to ile gdzieś? No jak stąd do ściany pewnie, nie?
Dwa wozy się mijały. W dwie strony.
Ile? To jest 12 metrów? No nie. 12,5?
No wyobraźcie sobie,
no rzeczywiście,
mury wokół miasta.
16 metrów. Mury były grubsze od kaplicy. Wyobrażacie sobie i 20 pięter wysokie. I podwójne. Mało tego, Niniwa miała fosę, ponieważ leżała nad rzeką Tygrys, więc wybudowano fosę i woda z rzeki wpływała do fosy, były specjalne śluzy, które potem blokowały i 50 metrów szerokości była fosa wokół całego miasta. Wyobrażacie sobie, to było miasto do zdobycia? Takie mury potężne, fosa 50 metrów. No rzecz była nieprawdopodobna. Takie było miasto. Wspaniałe świątynie bogów. Piękne pałace królewskie. Była słynna biblioteka Asurbanipala, która została potem odkryta, ale to zaraz o tym powiem, gdzie kilkadziesiąt tysięcy, 20 tysięcy tabliczek było złożonych, bo jeszcze wtedy nie było papier rozpowszechniony, więc na tabliczkach pisano klinowym pismem, więc było wielki zbiór różnych dokumentów właśnie asyryjskich. Dzisiaj w British Museum w Londynie można to wszystko oglądać na własne oczy. I teraz pytamy się, co się stało? Mielibyśmy wrażenie z Jonaszem, że im się upiekło za Jonasza, że za lekko im Bóg darował te straszne grzechy. Ale minęło jeszcze 50 lat od tego, co powiedzieli ci prorocy. Minęło dalszych 50 lat i oto, ponieważ Niniwa wróciła do strasznych grzechów i podbojów, Pan Bóg powiedział dosyć. Wtedy wam darowałem, boście pokutowali. Kiedy wróciły te pokolenia do grzechu, Bóg powiedział koniec i okazał swój srogi gniew, jakiego dokonał właśnie później 150 lat po Jonaszu. Połączone armie Medów i Babilończyków, to było kolejne dwa wielkie imperia. Jedna armia Medów, jak Sares, tak się nazywał ich król i dowódca, Babilończycy, pod wodzą króla Nabopolassara. W 612 roku przed naszą erą najechały te wielkie armie Asyryjskie i odgrodziły całą Niniwę. No ale jak zdobyć Niniwę? Jak ona miała takie potężne mury, taką potężną fosę. Armie stały i nie były w stanie zdobyć Niniwy. A Niniwczycy śmiali się na tych wysokich, wielkich murach z 20 pięter patrzyli, ha, 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 spróbujcie nas zdobyć teraz, proszę bardzo. I nie byli w stanie zdobyć. Ale prorocy 50 lat wcześniej powiedzieli, gniew i pomsta spadnie na Niniwę. Wiecie, co się stało? Zaczęły padać ulewne, straszne deszcze. Rzeka Tygrys wezbrała niesamowicie. Śluzy przełamały te fale powodziowe, przełamały te śluzy. Woda wtargnęła do tej wielkiej 50-metrowej szerokości fosy i domyślacie się chyba reszty. Woda podmyła te gigantyczne mury, które w pewnym momencie po prostu załamały się, podmyte, zwaliły się do tej fosy. No i już łatwo się domyślić, co zrobili wrogowie. Po tych gruzach, które spadły po tych murach, wtargnęli do miasta. I wróćmy i zobaczcie, stało się dokładnie to, co zapowiadali prorocy. Mianowicie, pomsta i Boży gniew przyszła 150 lat później. 50 lat po tym, jak napisali Nahum i Sofoniasz. Wezbrane fale, widzicie co teraz? Widzicie te otwarte śluzy? Widzicie popłoch w Pałacu Królewskim? Ogień strawił miasto, bo oczywiście puścili z dymem. Wiecie, co zrobił król, który Sardonipal, bo wtedy rządził w Niniwie król Sardonipal. Wiecie, co zrobił z rodziną? Wiecie, co on robił wrogom? Obdzierał ze skóry, obcinał głowy, wbijał na pal. Wiedział, co zrobią teraz Medowie i Persowie? Więc wiecie, co zrobił? Wszedł do pałacu z całą swoją rodziną, podpalił pałac i zginął w płomieniach. Po prostu nie chciał się dostać w ręce wrogu, bo wiedział, czym wrogowie mu odpłacą. Słuchajcie, Miasto strawił ogień. Niniwa obrócona została w pustkowie. Gdy ulewne deszcze spadły, to oczywiście wtedy ci zwycięzcy kompletnie zniszczyli, zrujnowali dumną Niniwę. Cegły te były budowane z gliny, która pod wpływem tych nieprawdopodobnie obfitych deszczów, po prostu te cegły zostały rozpuszczone przez deszcz. Wiatr potem okrył ruiny piaskiem, bo oczywiście lata minęły potem po tej całym kataklizmie. Ruiny, tamte puszczyki, tamte zwierzęta chodziły, tak jak czytaliśmy, chodziły, legowisko dzikich zwierząt. A potem skorodowały te ruiny, piach wydmuchał, zadmuchał, zawiał i piasek pokrył te ruiny i zniknęła Niniwa z powierzchni ziemi. Niniwa poszła w zapomnienie. I archeolodzy przez całe wieki szukali tej Niniwy i nie mogli znaleźć i śmiali się z chrześcijan i mówili, to wy wierzycie w księgi natchnione, w Jonasza, wieloryba, w Niniwę, a pokażcie mi choć jakiś skrawek, jakieś wykopalisko, które by świadczyło, że Niniwa istnieje. Nie ma Niniwy. I nikt nie znalazł Niniwy aż do 1848 roku. Był taki angielski archeolog Henry Layard, tak się nazywał, genialny archeolog biblijny, Austin Henry Layard. I w 1845 roku miał jakiegoś dziwnego nosa. Ja myślę, że Bóg go natchnął, no bo szukali, bo też i ci archeolodzy biblijni chcieli znaleźć dowód, żeby zamknąć usta tym bluźniercom, którzy mówili, że Księga Jonasza to taka historyjka wymyślona przez człowieka. W pewnym momencie gdzieś wiedziony intuicją, jakąś Bożą intuicją, w jakimś tam na pustyni, raptem mówi do swoich towarzyszy, słuchajcie, tu kopiemy. Zaczęli kopać w piachu, kopać w piachu, kopać w piachu, raptem. I wiecie, gdzie się dokopali? Do jednego z pałaców królewskich. Potem mówi, to teraz tam kopiemy. Dokopali się do kolejnego jakiegoś pałacu. Zaczęli odkrywać te piachy, wywozić tony piachów i odkryli ruiny wielkiej, wielkiej Niniwy. W suchym piasku wszystko się zachowało. Ta cała biblioteka Asurbanipala, 20 tysięcy tabliczek z pismem filmowym, wszystko było złożone. Wszystko było odkryte. Dzisiaj mówię, British Museum, są tam te zabytki. Możemy widzieć te wspaniałe, wielkie fragmenty tych budowli, bo to zburzyli, ale nie wszystko. Jak ktoś mi w progi, które fragmenty ocalały. Piękne, piękne fragmenty zamków i pałaców królewskich. Słuchajcie, Bóg dokonał pomsty. Kiedy pokutowali, zlitował się i darował. Kiedy wrócili do grzechu, Bóg powiedział dosyć. Taki jest nasz Bóg. Miłosierny, łaskawy, nierychły do gniewu, ale to znaczy, że nasz Bóg jest taki, że zawsze nam daruje? Bóg jest Bogiem sprawiedliwy. Wierzycie w takiego Boga? I dlatego biada wpaść w ręce Boga żywego. Jeśli wchodzisz w konflikt z Bogiem, w wojnę z Bogiem, zawsze tę wojnę przegrasz. A więc spełniły się biblijne relacje o Niniwie. Złowieszcze proroctwa dokładnie się spełniły. I wszystko to, bracia i siostry, potwierdziło jeszcze po raz kolejny wiarygodność Pisma Świętego. Nasza Biblia to nie jest mitologia. To jest prawdziwa księga o prawdziwych faktach, prawdziwych ludziach. Kłam został zadany wszystkim tym, którzy się śmiali ze Słowa Bożego, mówiąc, że Księga Jonasza to mit. Jakie wnioski wynikają? Już kończymy, zbliżamy się do końca. Jakie wnioski wynikają? Pan Bóg zawsze okazuje miłosierdzie i dobroduszność wobec pokutujących grzeszników. Nauczyliśmy się tego z Jonasza? Bóg okazuje miłosierdzie, ale komu? Pokutującym grzesznikom, którzy zawracają ze swojej złej drogi. Tym Bóg daruje. To jest pierwszy wniosek. Ale drugi wniosek, negatywny. Kto nadużywa Bożej łaski, tak? I miłosierdzia, co go spotka? Gniew i kara sprawiedliwego Boga. Nie myśl, że ci się upiecze. Nie myśl, że nagrzeszysz. Oddalisz się, uciekniesz od Boga, ukryjesz się przed Bogiem i że jakoś tam Bóg przymknie oko i nie dostrzeże. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Nie wolno człowiekowi być mniej miłosiernym od Boga. Jonasz okazał się prorokiem bardziej papieskim od papieża, mówiąc w cudzysłowie. On był bardziej niby sprawiedliwym. On uważał, że Bóg to nie fair zagrał. On jest fair, ale Bóg nie fair. Nie wolno być mniej miłosiernym od Boga. Czwarty wniosek, już tu Ewa pisze. Nienawiść do wrogów, spisywanie kogoś na straty, uważanie, że ktoś nie jest godny zbawienia, nie jest niegodny Bożego zbawienia. To jest grzech, bracie i siostry. Grzech, który się Bogu nie podoba. Bóg powiedział do Jonasza, czy to jest tak słusznie się gniewać? Słusznie się litować nad krzewem, a nie żałować ludzi? A Biblia mówi, że tam jest 120 tysięcy ludzi nierozróżniających prawej od lewej ręki, prawdopodobnie o dzieci. Więc jeśli dzieci było, załóżmy, że to prawda, że to dzieci 120 tysięcy, no to cała aglomeracja mogła liczyć około 600 tysięcy ludzi. To Bóg mówi, to ty się litujesz nad jedną rośliną, którą zresztą ani podlewałeś, ani wyhodowałeś, a ja miałbym się nie zlitować nad 600 tysiącami grzesznych ludzi, którzy pokutują. Ale kiedy ci ludzie przestali, ich potomkowie, ich prawnukowie znowu wrócili do grzechu. Zobaczcie, Bóg jest sprawiedliwy. I powiedziałem, pomsta do mnie należy. Jeśli komuś się upiekło, nawet ktoś umarł, a twój krzywdziciel powiada, upiekło mu się, albo ktoś wie, że popełnił przestępstwo, ale nie posadzili go, nie udowodnili, wstanie na sądy. Każdy odpowie za swoje uczynki, tak? Tak wierzymy? Chwała Bogu, Bóg jest sprawiedliwy. No i zastosowanie już do czwartego rozdziału i do całej księgi. Siostro, bracie, jak często gniewasz się na Boga? I czy przytrafiło wam się czasem, że tak jak Jonasz powiedzieć, Panie Boże, jesteś nie fair wobec mnie. Jestem zły na Ciebie, Panie. Było tak czasem w życiu? Może nie miałeś odwagi tak głośno powiedzieć, czy nie miałeś odwagi, ale są czasem takie diabelskie chwile. Ech, Bóg o mnie zapomniał. Bóg mnie nie kocha. Chyba Boga nie ma. Jak często gniewałeś się na Boga? Miałeś do żalu coś do Boga? Drugie pytanie, już tak w oparciu o całą księgę. Jak często uciekasz od Boga? Jak często kryjesz coś przed Bogiem? Ukrywasz się przed Bogiem? Jak często próbujesz tak z Bogiem grać trochę w chowanego, w taką w kotka i myszkę? To jest bardzo niebezpieczna gra. Nie wiesz, że Bóg czegoś nie widzi, Bóg czegoś nie dostrzega, Bóg coś pominął, Bóg na coś nie zwrócił uwagę, Bóg przymknie oko, ja jestem takim faworytem, tak Bóg mnie kocha, Bóg mnie rozpieszcza. Nie myśl tak, zobacz, czego się uczymy z tej księgi. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Czy te rozważania księgi Jonasza pozwoliły ci zrozumieć Boże miłosierdzie, siostry i bracie? Jeszcze bardziej. Miłosierdzie dla największych wrogów i przestępców. Jaki jest Bóg? A my czym? Lepsi byliśmy? Skoro Biblia mówi, że jak się gniewasz, to jesteś tak, jakbyś był mordercą. Jaka to różnica? Zazdrość. Jaka to różnica? Złe knowania jakieś. Negatywne emocje. Negatywne nastawienia. Co to jest? To jest podłość. Inna, ale taka sama. I Królestwa Bożego nie udziedziczą tacy, którzy gniew, złość, nieprzebaczenie i tak dalej. Zawiść. Jakiego rodzaju ludzi uznajesz za niegodnych Bożego przebaczenia? Czy masz takich ludzi, o których spisałaś na stronę? Może to twój wredny sąsiad, który ci zawsze wyrzuca puszki po Coca-Coli przez płot. Albo jego pies tam gdzieś może ci robi, gdzieś tam na chodniku, czy na twoim trawniku. Może kogoś spisałeś, powiedział, no nie, takiego, ja go w niebie wolę, nie chciałbym spotkać. Masz takich ludzi? Jeżeli masz kogoś takiego, pokutuj i przeproś Boga za to, że kogoś spisujesz na straty, bo Bóg nie chce śmierci bezbożnika, może tego największego bezbożnika zbawić, może czasem bardziej i łatwiej zbawić takiego bardzo wrednego człowieka niż kogoś, kto taki pozornie grzeczny, miły, uśmiechnięty, tolerancyjny, ale nigdy Boga nie przyjmie. Nigdy nie odrzucaj. Daj Bogu szansę, aby Bóg mógł zbawić kogo chce. O kogo konkretnie, kogo wcześniej spisałeś, czy spisałaś na straty, kogo nie znosisz, kogo nienawidzisz może, a chciałbyś się dzisiaj modlić. I możesz sobie na tych kartce może napisać, może ktoś ci przychodzi na pamięć i może sobie tam w skrytości napisz, a my nie patrzmy tam na sąsiada notatki. Może zaś, to może Jadzie, to może Zbyszek. To może mój teść albo teściowa, chociaż nie chcę tu nic złego powiedzieć. Bóg kiedyś rozmawiał, moja teściowa to Anioł, drugi mówi, bo ona jeszcze żyje. Moja jeszcze żyje, nie mogę nic tego powiedzieć. Bo Ewy teściowa to żal. Wpisz sobie może to nazwisko i niech ci Bóg położy to na serce. Będę się modlić.
tego człowieka, który może najgorsze myśli przychodziły i najgorsze życzenia. Od dzisiaj będę się o niego modlił, będę się o nią modlić. I nie ustanę, żeby Bóg okazał miłosierdzia Niniwczykom za czasów Janasza. To może być bardzo konkretny i wspaniały owoc naszego studium, że będziesz się modlić o swojego wroga, czy kogoś, kogo nie znosisz, komu nie przebaczysz. Pozbądź się nieprzebaczenia. Pozbądź się, siostro, bracie, takiego zapiekłego gniewu, bo może gdzieś jakiś tam gniew w sercu siedzi. Przebacz. Tu chodzi o twoje duchowe zdrowie. Przebacz i nie noś. Zostaw pomstę Bogu. Bóg odda każdemu według uczynku. Bądź spokojny. Każda krzywda zostanie naprawiona, a każde draństwo i zło zostanie przez Boga sprawiedliwie osądzone. Wierzmy w takiego Boga. Zaufajmy Panu. On nikomu nie odpuści. Ani też o nikim skrzywdzonym nie zapomni, bo zawsze stoi po stronie tych, którzy są skrzywdzeni. Na koniec bądźmy miłosierni, jak miłosierny jest nasz Bóg Ojciec. Nie bądźmy nieprzejednani, jak Jonasz, który miłosierny. Ojciec nasz miłosierny jest. Amen. Cztery rozdziały. Może na początku ktoś z was myślał, to przychodzą. No szaleństwo. Cztery rozdziały, dwie kartki w Biblii, żeby spędzić całą sobotę, to jest chyba szaleństwo. Będziemy rozmijać na drobne, dzielić głos na czworo. Dzieliliśmy głos na czworo? Interpretowaliśmy nie wiadomo co? Zaczęliśmy tylko obserwować, potem interpretować i zachęciliśmy się do zastosowania tego słowa. Czyż warto było, siostry i bracia? Myślę, że warto, bo zostaliście, bo tak by was już połowy nie było. Wdzięczni wam jesteśmy. My, jak mówimy, nam się nie nudzi. Ale to, żeby trwaliście, że notowaliście, braliście udział, dla nas wielka, wielka nagroda i łaska. A to jest przykład. I tak możemy każdą księgę, słuchajcie, możecie sobie wziąć, czy sami, pojedynczo, czy w grupę zborową, wziąć taki ród, czy list do Tytusa, czy jakąkolwiek księgę. I w taki sam sposób zadawaj proste pytania. Słowa kluczowe. Wynotuj, co tam znalazłeś. Spróbuj znaleźć temat. A potem zobacz w Biblii, gdzie na ten temat jest jeszcze napisane. I już będziesz miał głębsze poznanie danego fragmentu. To jest wasze narzędzie. A jeżeli jeszcze będziecie chcieli sobie kupić tę książeczkę o tym rozważaniu słowa, to będzie po prostu wasza pomoc, jak coś zapomnieliście sobie odpalić. Podziękujmy Bogu, pomódlmy się. Podziękujmy za te, mam nadzieję, błogosławione chwile razem spędzone.